Podczas dzisiejszego kazania będziemy głównie używać listu do Hebrajczyków, więc proponuję, abyśmy otworzyli sobie list do Hebrajczyków i bardzo zacny rozdział tego listu, mianowicie rozdział 11, strona 1307, list do Hebrajczyków, rozdział 11. Przeczytamy tak na wyrywki kilka fragmentów. Najpierw przeczytamy list do Hebrajczyków, wersety od 1 do 6, a później od 30 aż do rozdziału 12, do wersetu 3. Więc list do Hebrajczyków, rozdział 11, od wersetu 1 do 6, pierwszy fragment. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henok, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I teraz od 30 wersetu tego rozdziału. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźń wywiadowców. I cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Nie wiem, czy lubicie ten fragment Pisma Świętego. W ogóle 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Ja muszę powiedzieć, że jest to jeden z najbardziej ulubionych fragmentów Pisma Świętego, chociaż jak wiecie, często to mówię, że to nie jest dobre, że mamy jakieś ulubione fragmenty Pisma Świętego, a inne gdzieś tam sobie pomijamy, tylko... A można jeszcze drugi rząd włączyć, bo to pierwszy był, czy z pierwszego rzędu. To już Nie. Nie, bo... Widzicie mnie, dobrze. to ufajcie, że czytam zgodnie z tekstem Pisma Świętego. Jak powiedziałem, jest to jeden z bardziej takich zacnych dla mnie ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Pomimo tego, że z tego miejsca preferuję, że całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i to nie jest dobre, żeby mieć jakieś wyrwane fragmenty, na których cały czas budujemy swoją wiarę, lecz należy bardziej tak całościowo patrzeć na Pismo Święte, bo każde słowo jest natchnione, wartościowe, cenne i dobre. Ale tak już z nami jest, że mamy takie fragmenty, które w sposób jakiś szczególny, mocno do nas przemawiają. Jak wiecie, ten fragment zawiera kilka rzeczy, które są godne zauważenia, podkreślenia, mianowicie to, że jest tutaj chociażby w wersecie pierwszym podana definicja wiary, biblijna definicja wiary, bo myślę, że tych definicji wiary możemy znaleźć bardzo wiele, ale tu jest ta biblijna definicja wiary i ważne jest, abyśmy mogli też się zapoznać właśnie, co Bóg mówi o wierze, czym jest wiara w sensie z Bożej perspektywy, jak Bóg nazywa wiarę. I jest bardzo ciekawe to, że na przykład niektórzy mówią tak, że oni uwierzą w Boga, jeżeli zostaną im przedstawione dowody na istnienie Boga. I jak wiecie, z pewnością nie ma takich empirycznych dowodów na istnienie Boga. Nie ma takich dowodów, które można by przedstawić i powiedzieć, że o, Bóg istnieje i tu są takie i takie dowody, bo to bardziej będą takie dowody subiektywne, związane z naszymi osobistymi przeżyciami lub z tekstem Pisma Świętego. To jest dowód na istnienie Boga. Ale nie wiem, czy wiecie też, że nie ma dowodów na to, że Boga nie ma. Na to też nie ma dowodów. Nie ma żadnego empirycznego dowodu na to, że nie ma Boga, takiego doświadczalnego dowodu. Więc jeżeli na przykład ja wierzę w Boga, to mam takie, te dowody mam takie same, jak ktoś, kto nie wierzy w Boga. On ma dowody takiej samej jakości, takiej samej wartości. On też musi wierzyć, że Boga nie ma. Bo tego nie można udowodnić, że Boga nie ma. Więc można powiedzieć, i jedna kwestia i druga kwestia opiera się o wiarę. Więc co wolimy wybrać? Który rodzaj wiary wolimy wybrać? Nie, takie beznadziejne pytanie, ale... No ale rozumiemy. No i to jedna i druga sprawa się opiera o wiarę, którą widzimy, tak? Bo wiesz, widzimy, gdy wierzymy. Już. I zobaczcie, tu jest taka definicja podana wiary, mianowicie, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc mamy wewnętrzne przeświadczenie o rzeczach, których nie widać. Powiedzmy, Boga nie widać, to dobrze wiemy. Czy ktoś widział Boga? No, Boga nikt nigdy nie widział. W sposób taki, można powiedzieć, Boga w Jego majestacie i boskości. W tym chwale, kim Bóg jest. Nikt Boga nie widział. Nawet Mojżesz widział tylko przechodzący fragment. Tak, Bóg mu pozwolił, tak, wiecie, zakrył mu oblicze i tak Bóg tylko Mojżesz chwałę zobaczył Boga. Bóg jest niewidzialny, Boga nie można zobaczyć. Ale my dzięki wierze mamy wewnętrzne, 100-procentowe przeświadczenie, że Bóg istnieje. Jeżeli ktoś tej wiary nie ma, to jest kompletna przepaść. Nie możemy się zupełnie porozumieć. Bo nie ma żadnej płaszczyzny, na bazie której możemy sobie porozmawiać o Bogu. Bo my rozmawiamy na bazie wiary, którą mamy w sercu, a więc głębokiego, osobistego przeświadczenia, przekonania, że Bóg istnieje. I rzeczy, których nie widać, jesteśmy pewni ich istnienia tylko dzięki wierze. Jeszcze raz, rzeczy, których nie widać, których nie możemy zobaczyć naszymi oczyma, jesteśmy pewni istnienia tylko dzięki wierze. Więc wiara jest przeświadczeniem, wewnętrznym przekonaniem o rzeczach niewidzialnych, a więc wierzymy, że Bóg istnieje, wierzymy to, że na przykład Bóg nas kocha. Boże Słowo nam mówi, że myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Myśmy uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas i teraz mamy wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg nas miłuje. To się opiera o wiarę. I tak dalej, i tak dalej. I dalej jest powiedziane, że wiara jest pewnością tego, co się spodziewamy, a więc wiara też sięga do przodu. Pewność tego, co się spodziewamy. Mogą być takie rzeczy, powiedzmy, biblijne, że jesteśmy pewni, że Chrystus powróci z powrotem na ziemię. Ktoś nie ma wiary w to, no to on jak może być tego pewny? Jak nie ma wiary, no to pożyjemy, zobaczymy, tak? Ale my wiemy, jesteśmy 100% przekonani, że Chrystus z powrotem powróci. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jesteśmy pewni, że jeżeli odejdziemy, to odchodzimy do Jezusa. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. A już sprowadzając to bliżej do naszego takiego bezpośredniego życia, to jeżeli otrzymujemy od Boga obietnicę, powiedzmy, Bóg komuś dał taką obietnicę, że w tym roku się ożeni albo wyjdzie za mąż. A to już jest w sierpień, to już jest wrzesień, to już jest późno. Ale że w przyszłym roku na przykład. Jeżeli ktoś dostał taką obietnicę od Boga i ta obietnica jest potwierdzonym słowem, to on jest pewny. A jak ma wiarę, to jest pewny. Czyli pewność co do rzeczy, które mają nadejść, pod warunkiem, że Bóg nam to słowo w naszych sercach ożywił i dał formie obietnicy. Dał nam formie obietnicy, więc przyjmujemy Bożą obietnicę. Jeżeli mamy wiarę w tą obietnicę, to jesteśmy pewni, że ta rzecz się spełni, że ta rzecz nastanie. A więc to już jest w ogóle takie wskazanie, że aby się obietnica wypełniła, którą Bóg nam daje, to my musimy być pewni, że ona się wypełni. Musimy wierzyć w jej wypełnienie. Więc tutaj mamy już takie zarysowane zrozumienie wiary, że wiara widzi rzeczy niewidzialne. Widzi rzeczy niewidzialne. I wiara jest pewna tego, co się spodziewamy, a co ma biblijny fundament. Czyli zostało powiedziane przez Boga w Słowie lub zostało nam w sposób taki dany w formie Bożej obietnicy. Tak jak Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że będzie miał syna. To był Bóg, który dał mu obietnicę. Ja Abraham wierzył w tą obietnicę. I to do jego życia po iluś tam latach, po wielu latach przyszło, bo on się tego trzymał, bo w to wierzył. Więc, drodzy, wiara jest taką pewną tajemnicą w naszych sercach. Nie da się jej nauczyć nikogo. Nie da się nauczyć nikogo wiary. Nie da się nikomu nawet wiary przekazać. Można przekazać prawdy biblijne. Ale wiara jest czymś, co się rodzi dziś w naszym sercu i później każdy ma to osobistą pewność i ma to osobiste przekonanie. Wiecie, i za to przekonanie możemy doświadczać wielu różnych problemów. Za to przekonanie. I teraz właśnie to jest wielki dar, bym powiedział, łaski Bożej, kiedy ktoś tą wiarę ma w sercu swoim. To jest wielki dar Bożej łaski, że my to mamy w sercu, że ja to mam w sercu, że staję dzisiaj przed wami, jestem pewny, że Bóg po prostu jest tutaj między nami. Jak ja mam Boga zobaczyć? Jak naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie Go wyczuć, rozpoznać? Ale wierzę, jestem pewny, że Bóg jest między nami. Wierzę w to, że jestem Bożym dzieckiem i wy wszyscy, którzy macie tę pewność, wierzycie w to, że jesteście Bożymi dziećmi, jesteście pewni tego. To jest wielki dar, który gdzieś w naszych sercach został włożony, on się rozwija, on się umacnia i w nim trwamy, w nim żyjemy. I teraz ten fragment, 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, zaczyna się od definicji wiary i chcę powiedzieć tak, że ja go rozumiem, że on jest takim pewnym hymnem na cześć wiary, gloryfikującym, tak to użyję wiary. W tym fragmencie pojawia się aż 18 razy stwierdzenie przez wiarę. W jednym rozdziale 18 razy pojawia się stwierdzenie przez wiarę. Wiecie, z punktu na takiego zrozumienia głębszego, przecież wiemy, że te rzeczy, o których tu jest mowa, to Bóg je uczynił, tak? Wiemy, że Bóg te rzeczy uczynił, bo te rzeczy tutaj opisane, że bezpośrednim sprawcą tych rzeczy jest Bóg. Ale Bóg w tym fragmencie podkreśla, że stało się to przez wiarę. Jak gdyby chciał nakierować, zwrócić uwagę na ważność tego stwierdzenia przez wiarę. Stało się to, tak, ja to uczyniłem, ale ja tutaj podkreślam, że stało się to przez wiarę i jest wymienieni są ludzie, którzy tą wiarę w sercu mieli. I dzięki temu, że oni tą wiarę w sercu mieli, te rzeczy mogły się stać. Że Bóg mógł je uczynić. Bo znamy inne przykłady ludzi, którzy tu nie są wymienieni, którzy porzucili wiarę i te rzeczy się nie stały, nie dokonały, porzucili wiarę, odeszli. A więc wymienieni są ludzie, którzy dzięki temu, że tą wiarę mieli, Bóg mógł w sposób szczególny zadziałać, Bóg mógł coś uczynić. Więc jak mówię, ten 11 rozdział Listu do Hebrajczyków jest takim hymnem na cześć wiary. Mimo tego, że został napisany już wtedy, kiedy większość tych ludzi odeszła ze świata, już ich nie było na tej ziemi. Już byli u Boga. A Duch Święty, jak gdyby miał ten wgląd, wiedział o tym wszystkim i podkreślił to, dał apostołowi, aby to zostało zapisane. I teraz możemy się zastanawiać, jakie tutaj dzieła są opisane, które właśnie dokonały się przez wiarę. I może tak od 33 wersetu, bo czytaliśmy ten fragment, przez wiarę podbili królestwa. Więc jest to nawiązanie do tego, kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej, bo wtedy podbijali królestwa, które mieszkały w tym rejonie. Jest też na pewno nawiązanie do króla Dawida, który dzięki swojemu zaufaniu, które położył w Bogu, podbijał królestwa i rozszerzał granice Izraela. Przez wiarę podbijali królestwa i Bóg w tym był z nimi, Bóg im błogosławił. Dalej jest powiedziane, że zaprowadzili sprawiedliwość. Zaprowadzili sprawiedliwość. Czy łatwo jest zaprowadzić sprawiedliwość? Ludzie, którzy idą do władzy i aspirują do tego, żeby być tymi przewodnikami narodu, to deklarują, że jak oni do władzy dojdą, to zaprowadzą sprawiedliwość. I nam jakoś ciężko jest to zobaczyć po kolejnych tam etapach, czy kolejnych tam grupach ludzi, którzy znajdują się przy władzy, jakoś to zaprowadzanie sprawiedliwości bardzo ciężko idzie. Okazuje się, że nie jest łatwo zaprowadzić sprawiedliwość. Nie jest łatwo. A ci zaprowadzili sprawiedliwość i myślę, że tu jest nawiązanie szczególnie do sędziów, którzy żyli w czasach bezprawia, ogromnego bezprawia. I ostatnio jak czytałem Księgę Sędziów, i to tak wam szczerze powiem, gdy czytałem te pewne rozdziały z historii Izraela, które się działy, to myślałem, Panie Boże, chciałbym, żeby już ta księga się skończyła. Tak szczerze powiedziałem. Tam były naprawdę, są pisane, no, dramatyczne wydarzenia. I na te wydarzenia pojawiali się ludzie, dzięki, przez których Bóg zaprowadzał sprawiedliwość. Takim człowiekiem był na przykład Samuel, który pojawił się w czasach bezprawia, a Bóg go użył, żeby zaprowadzić sprawiedliwość w Izraelu. I ten naród był inny po porządach Samuela. To jest bardzo ciężka sprawa, bardzo trudna sprawa zaprowadzić sprawiedliwość. Nawet zboże coś zmienić nie jest łatwo. Bardzo ciężko jest cokolwiek zmienić. Ja to z tej perspektywy mogę powiedzieć, bardzo trudno to idzie. Mamy swoje już tam przyzwyczajenia i w nich trwamy. I dalej jest powiedziane, że otrzymali obietnicę. Przez wiarę otrzymali obietnicę. To jest bardzo ciekawe, bo żeby otrzymać obietnicę, to oni już wierzyli. Przez wiarę otrzymali obietnicę. A więc Bóg widzi tych, którzy mają serce pełne ufności i tym daje obietnicę. Jeżeli chcemy otrzymywać obietnicę, to też ważne, żebyśmy tą całkowicie ufność w Bogu pokładali. Zamknęli paszczę lwom, nawiązanie do Daniela, który został wrzucony do jamy, jaskini, gdzie były głodne lwy. I bardzo lubię to zdjęcie, ten plakat, który został tam na stokach, że w tej właśnie tym lochu stoi człowiek i tam kilka lwów takich zdezorientowanych, nie wiedzą w ogóle, co zrobić, tacy zagubieni, tak patrzą i jakby słonia zobaczyli. Nie wiedzą, co z tym słoniem zrobić. A co stoi człowiek i to mi właśnie pokazuje takie zdezorientowanie głodnych lwów. Bo tam stoi człowiek, nad którym jest namaszczenie Ducha Świętego, który jest okryty mocą Bożą. I te lwy czują się zakłopotane, bo nie wiedzą, co zrobić. Wiedzą, że to mięso, ale nie są w stanie się zbliżyć. A więc zamknęli przez wiarę, dzięki wierze Bóg ich tak błogosławił. Zgasili moc ognia. To też nawiązanie do przyjacielów Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca ognistego. Zostali wrzuceni. I tam był piec rozgrzany, rozpalony. Oni zostali wrzuceni i nie spłonęli. Nie spłonęli. Dzięki wierze. Uniknęli ostrza miecza, dalej jest powiedziane. A więc poszli na wojnę i Bóg ich ochronił, ocalił i życie, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały przez wskrzeszenie swoich zmarłych. Nawiązanie do dzieł Eliasza i Elizeusza, wdowa Sarepty. Na przykład został przywrócony do życia jej syn przez proroka Eliasza. A więc Bóg tutaj podkreśla, że On mógł to uczynić dzięki głębokiej ufności, głębokiej wierze tych ludzi. Dzięki temu, że oni mieli to wewnętrzne przekonanie, bardzo głębokie, to stuprocentowe przeświadczenie, że są w Bożej woli, że realizują to, co Bóg wyznaczył dla nich, że trzymają się Bożych dróg. Mieli to głębokie wewnętrzne przekonanie. Nie wątpili, nie porzucali tej ufności, nawet kiedy były takie bardzo trudne sytuacje, jakie tu są opisane, bo te wszystkie sytuacje, o których, które wymieniam, to są sytuacje bardzo trudne dla każdego człowieka. Ale oni jednak nie porzucili ufności, ale trzymali się Boga bardzo mocno. Ale są też wymienieni w tym fragmencie inni, drudzy. Mogę powiedzieć o tych, ci dokonali jakichś wielkich dzieł, czy Bóg za ich pośrednictwem dokonał wielkich dzieł. Ale są także wymienieni ci inni i od wersetu 36 czytamy, drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania. Doznali szyderstw i biczowania przez wiarę. Oni przez wiarę doznali szyderstw i biczowania, dzięki wierze. Czy jest to jakieś wielkie dzieło? Może to nie jest jakieś wielkie, to nie jest chyba wielkie dzieło, ale doznali szyderstw i biczowania. I dalej byli, jak jest powiedziane, doświadczyli więzów i więzienia przez wiarę. Dalej jest powiedziane, byli przez wiarę kamienowani, byli żywcem paleni, byli przeżynani piłą, byli zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach. Był to sposób, żeby komuś zadać śmierć. Zaszywano go w skóry zwierzęce. I on umierał w ten sposób, nie mógł się wyzwolić z tego. Wiecie, przez wiarę, dzięki wierze doświadczyli takich rzeczy. I zobaczcie, kochani, zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że w tej liście bohaterów wiary są ludzie, przez których Bóg uczynił wielkie dzieła, o których wspomniałem wcześniej. I na tej liście bohaterów wiary są ludzie, przez których Bóg nie uczynił wielkich dzieł, ale oni doświadczyli cierpienia i prześladowania i trzymali się Boga cały czas w tym. Byli wierni i oni, Bóg ich zauważył, zaliczył ich do tego grona bohaterów wiary. Zaliczył ich do tego grona ludzi, którzy trzymali się Go w tych sytuacjach najgorszych. Byli przy Nim. To dzięki wierze, kto z nas mógłby w inny sposób, mógłby w ten sam sposób postąpić, jeśli nie miałby tej stuprocentowej ufności, że jak go przeżną piłą, to on odchodzi do Boga. W tym momencie już idę do Pana. Gdyby nie mieli tej ufności, na pewno by się zaparli, na pewno by odrzucili, powiedzieliby, dobrze, to my się wycofujemy z tego wszystkiego, co wierzymy, z tego wszystkiego, co mówiliśmy, już będziemy posłuszni systemowi. Drodzy, oni dzięki właśnie swojej wierze znosili prześladowania. I jak powiedziałem, i jedni, i drudzy są bohaterami u Boga. I tak samo, kiedy my patrzymy na nasze życie, to możemy widzieć ludzi, przez których Bóg dokonuje jakichś wielkich dzieł, i tacy ludzie są, ale z drugiej strony możemy widzieć ludzi, o których nikt nie wie, których nikt nie zna z imienia, z nazwiska, nikt o nich nie wie. A oni gdzieś tam zakuci w więzieniu żyją z Chrystusem. I to są tak samo bohaterowie wiary, bezimienni. Ale Bóg o nich wie, Bóg ich zna. Bóg może znać ciebie, który przeżywasz problemy, doświadczenia, ale trzymasz się Pana i w Bożych oczach jesteś bohaterem. Bo przeżywając trudności, kłopoty, cierpienie, wiernie trzymasz się Boga. To jest coś ważnego. To jest coś wyjątkowego. I to wszystko jest możliwe tylko dzięki wierze. Kiedy wiarę tracimy, grunt nam się usuwa spod nóg. Nie wiemy, w jaką stronę, co z nami będzie. Dopóki jest to przekonanie, dopóki jest ta pewność, to jesteśmy przy Bogu i przy Nim trwamy i Jego się trzymamy. I oby jak najwięcej tego wewnętrznego przekonania, tej wiary, tej pewności było w nas w każdym czasie, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach. Bo czasami Bóg nas będzie używał, a czasami będzie tak, że będziemy znosić przykrość, znosić cierpienie, ale tak samo będziemy przy Bogu trwali, bo mamy wiarę. No i teraz przejdźmy do rozdziału 12, bo na nim chciałbym się troszeczkę skupić. Rozdział 12. Ci wszyscy ludzie, którzy są wymienieni w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, są nazwani obłokiem świadków. To jest obłok świadków. Jest powiedziane, że oni otrzymali chlubne świadectwo. I to nie jest świadectwo ludzkie, że jakiś człowiek złożył o nich świadectwo. To Bóg o nich złożył chlubne świadectwo. To jest świadectwo przez Boga wypowiedziane nad życiem tych ludzi. Oni zdobyli chlubne świadectwo, ci ludzie. I to jest obłok świadków. I teraz list do Hebrajczyków mówi nam, że przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. My mamy, my o tych ludziach wiemy, czytamy o nich w Piśmie Świętym, czytamy ich historię, czytamy o nim w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków i mówiąc, tutaj tekst Biblii mówi, że my mamy wokół siebie ten wielki obłok świadków, jest dalej powiedziane, że złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Biegnijmy, mając wokół siebie ten obłok świadków, mamy teraz co robić? Biegnąć. Czym jest chrześcijaństwo? Tutaj chrześcijaństwo jest porównane do biegu. Tu jest w tym momencie, biegnijmy wytrwale, ten obraz, że chrześcijaństwo jest biegiem. Nie mogę zrozumieć, to kiedyś mówiłem z tego miejsca, jak ludzie niektórzy mogą nazywać chrześcijaństwo dobrą zabawą. Nie znajduję żadnego potwierdzenia w Biblii na to. Jest powiedziane, że chrześcijaństwo jest albo walką, tak? Taki obraz jest użyty, albo jest nazwane biegiem. Dobry bój, bojowałem, mówi Paweł, biegnijcie wytrwale. Te terminy są użyte. I wiecie, co miałem ochotę zrobić, kiedy przygotowałem to kazanie? Miałem ochotę, żebyśmy wszyscy wyszli przed ęcek. Nie zrobię tego teraz, no bo jak to zrobić? Żebyśmy wszyscy wyszli przed ęcek, stanęli sobie przed ęcekiem i przebiegli się do Ronda Czyżyńskiego. Do Ronda Czyżyńskiego, tam zrobili kółko pod Rondem Czyżyńskim i wrócili tutaj, przyszli na tą salę, usiedli i wtedy mógłbym mówić o biegu. Wtedy, gdybyśmy wszyscy tutaj weszli po jakichś, nie wiem, 40 minutach, po godzinie, nie wiem, czy na 17 byśmy zdążyli na górali, więc bracie Andrzeju, zająłbym ci mówienie. Miałem ochotę, wiecie, sam tak zrobić, zanim przygotuję to słowo, wziąć i przebiegnąć się właśnie tak, taką drogę, wrócić i dopiero o tym mówić, bo wtedy byśmy mogli, wiecie, bardziej zrozumieć, bardziej zobaczyć, czym jest chrześcijaństwo na bazie tego przeżycia, które byśmy mieli w trakcie tego biegu. Mielibyśmy pewne przeżycie osobiste w trakcie tego biegu, mielibyśmy pewne doświadczenia, i moglibyśmy lepiej sobie to zrozumieć, czym to jest. A więc na pewno byliby młodzieńcy, którzy na początku wzięliby co? Poszli do przodu. Ja bym się gdzieś tam przyczaił w środku i nigdy nie byłem dobry w biegach. Nigdy nie byłem dobry. Zawsze byłem przedostatni albo ostatni. Na 400 metrów i na 1000 metrów. Nie byłem dobry. Ale 1000 przebiegłem. I gdzieś bym sobie tam rozkładał siły, ja bym kalkulował, jak zrobić, żeby dojść, dolecieć do Ronda Czyżyńskiego. Niektórzy by tam z tyłu, powolutku, truchcikiem, a niektórzy by powiedzieli, machnęli ręką na to i powiedzieli, dobra, przyczajmy się gdzieś tu na kolorowym i jak będą wracać, to jak będą wracać, to doskoczymy i do NCK-u tam za bloku wyjdziemy. A słuchajcie, może byliby tacy, którzy powiedzieli, o, widzimy, że ktoś nie może, on jest silny. To zatrzymałby się, powiedział, wiesz co, siostro, ja będę biegł obok ciebie. Będę ci mówił, dasz radę, dobiegniesz. Mocni niech wezmą na siebie ułomności słabych. Wiecie, a może ktoś by miał kryzys w połowie skurcze, gdzieś tam siadłby na schodach pod rondem Krzyżyńskim i powiedział, nie, no koniec, dalej nie idę. To my mówimy, zrobimy ci masaż, coś pomożemy, żebyś biegł dalej. Wiecie? I teraz, kiedy my możemy sobie właśnie wyobrazić te wszystkie doznania, przeżycia, które mamy w czasie biegu, czy mielibyśmy w czasie biegu, to możemy na tej bazie zobaczyć lepiej, czym chrześcijaństwo jest. Czego wymaga od nas chrześcijaństwo? Jakiego zaangażowania, wysiłku, że są momenty lepsze, że są chwile kryzysu, że są chwile, kiedy potrzebujemy wsparcia, że są chwile, kiedy innym powinniśmy dać wsparcie. Gdybyśmy jako zbór tak biegli, to byśmy właśnie mieli taki przegląd, lepszy przegląd tych obrazów, które później są, byłyby przydatne do zrozumienia, czym chrześcijaństwo jest, że jest biegiem. Wiecie, i pozwolę sobie jeszcze na rozwinięcie tego mojego obrazu o biegu. Mianowicie tu jest powiedziane, że mamy wokół siebie obłok świadków, więc pozwólcie, że przyrównam to do biegu na bieżni po stadionie. Wokół siebie, a więc pomyślmy sobie, że wokół jest obraz, obłok świadków. Oni siedzą na tych trybunach, a my na dole co robimy? My biegniemy. Jest to bieg z przeszkodami. To nie jest bieg po równej trasie. To jest bieg, że czasami jest mur do przeskoczenia, czasami jest rób z wodą do przebycia, czasami są jakieś inne przeszkody, ktoś rozsypał tam na drodze coś, a czasami ktoś tam z boku do nas strzela z łuku z ognistymi strzałami. Taki bieg to jest. Wiecie? I tam na tych trybunach jest obłok świadków. I bardzo ciekawe jest to, że ten obłok świadków różni się od takich typowych kibiców. Od takich typowych sportowych kibiców. Wiecie, bo my jak jesteśmy kibicami sportowymi, na przykład oglądamy siatkówkę, to my wiemy, że ten fatalnie zagrał, a ten dobrze zagrał, a tu się skrzywimy. Jak ty mogłeś tak? A czemu za daleko zaserwowałeś? Ale jakby nam dać tą piłkę, to byśmy nie za bardzo wiedzieli, co z tą piłką zrobić. My czasem jesteśmy kibicami, kibicujemy czemuś, o czym nie za bardzo mamy pojęcie. Wiecie, a ten obłok świadków się różni tym, że oni już ten bieg przebiegli. Oni biegli w tym samym biegu, oni ten bieg przebiegli, już osiągnęli zwycięstwo, zeszli z bieżni i usiedli na trybunach, mówiąc obrazowo. I oni dokładnie wiedzą, jak ten bieg wygląda i z czym się ten bieg wiąże, bo oni biegli przed nami. Wiecie, jak jest też takie wielkie wydarzenie sportowe, to jest tak zwana loża honorowa, czy trybuna honorowa. I ta trybuna honorowa, czasami ją pokazują, ona jest szczególna, bo tam na przykład są bardzo miękkie, wygodne fotele skórzane. Tam są serwowane drinki ochładzające. Trybuna honorowa. I tam na tej trybunie siedzi jakiś VIP. Very important person. Bardzo ważna osoba sobie tam siedzi na tej trybunie. VIP. I ten VIP sobie też siedzi, ma amerykańską czwórkę zrobioną i czyli tak. I sobie ogląda ten mecz i jest też fachowcem od tego, co się dzieje na bieżni czy na stadionie. Komentuje to, kibicuje, ogląda. Wiecie, ale na naszym stadionie, wokół, gdzie my biegniemy, też jest loża honorowa. I tam też siedzi VIP. Bardzo ważna osoba tam siedzi. I tam siedzi Jezus Chrystus. Mówiąc obrazowo, siedzi Jezus Chrystus. Bardzo ważna osoba. I czym się odróżni od takiego VIP-a, takiego, wiecie, który jest właśnie na stadionie? Po pierwsze, ten nasz, bardzo ważna nasza osoba, ona ten bieg przebiegła. Ona jest tym, który wystartował, przebiegł i dobiegł do końca. Jezus ten przebieg, ten bieg przed nami. On nie jest kibicem, który nie wie w ogóle, o co chodzi. On sam doświadczył, tutaj czytaliśmy, patrzcie na tego, który zniósł to, doświadczył tego. On przebiegł ten bieg z przeszkodami. Jest powiedziane, że on powinien zostać uhonorowany za swoje życie, a na końcu postawili mu krzyż. Mimo tego, że powinien zostać uhonorowany, nagrodzony, osypany złotem, ale postawiono mu krzyż. On znosił utrapienia od prześladowania od grzeszników. Zniósł wiele sprzeciwu wobec siebie. Rzucali mu kłody pod nogi, gdy leciał, gdy biegł. Ale dobiegł do końca. Przekroczył metę. I stał się tą osobą, która ukończyła. To jest pierwsza rzecz. A więc Jezus jest tym, który ten bieg przebiegł. Ukończył. I drugą rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę, to jest list do Hebrajczyków, 7 rozdział, werset 24-28. Jest powiedziane, ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, jest mowa o Jezusie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inny arcykapłan, składać ofiary najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabości, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiła Syna doskonałego na wieki. I w tej loży honorowej, której obrazowo mówiąc siedzi Boży Syn, który ukończył bieg, to on nie siedzi w pozycji amerykańskiej czwórki. On nie pije sobie zimnych drinków. To jest powiedziane, że on tam jest na kolanach i się wstawia za nami. On, widząc, jak my biegniemy, widząc, jak my się zmagamy, widząc, jak my walczymy, on jest tym, który się oręduje i wstawia za nami i się za nas modli. Bo on wie, czym ten bieg jest. Bo on wie, jaki wysiłek jest potrzebny, żeby ten bieg ukończyć. Bo on wie, ile nas to kosztuje, aby osiągnąć cel. On to wie. On wie, co przeżywamy, jakie emocje nami targają, jakie dylematy mamy, jakie decyzje mamy do podjęcia. On to wie. I ta ważna osoba wstawia się za nami, oręduje. On nie chce, aby ktokolwiek z tej bieżni zszedł przed metą. On nie chce, aby ktokolwiek porzucił ten bieg. On nie chce, aby ktokolwiek przy jakiejś przeszkodzie utracił siły i został zdyskwalifikowany. On chce, abyśmy wszyscy osiągnęli cel i dolecieli do mety. To jest Boży Syn, który wspiera nas, wstawia się za nami i za nami oręduje. I kiedy patrzymy jeszcze na ten rozdział 12 listu do Hebrajczyków, to jest powiedziane tak, że mając wokół siebie ten wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścig, który jest przed nami. Jeszcze jest wskazanie, że trzeba coś złożyć. Trzeba się pozbyć. Trzeba zrzucić pewien balast. Trzeba zrzucić coś, co nas obciąża. Trzeba zrzucić coś, co nas przytłacza do ziemi, wgniata. Co nam uniemożliwia właściwe, sprawne biegnięcie. Jest powiedziane, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. To jest realna przeszkoda w naszym biegu. Nasze ciężary, troski, zmartwienia, coś, co zaciemnia nam obraz Boga, przesłania nam obraz Boga. Coś, co sprawia, że Bóg staje się mniejszy w naszym życiu. Bóg mówi, zrzućmy te ciężary oraz zrzućmy grzech. Grzech też nas usila, krępuje, jest jak kajdany, jak kula u nogi, który nie pozwala nam biec. Bóg mówi, zrzuć to, przynieś to pod krzyż. Zostaw to. I wtedy możemy biegnąć dalej. Drodzy, jesteśmy na jakimś etapie tego biegu. Każdy z nas jest w jakimś miejscu. Czy kiedy tak ostatnio rozmawiam z Bogiem o zbożu, o tym, co przeżywamy, co doświadczamy, już tak zupełnie szczerze wam powiem, tak Bóg wkłada w moje serce to, że przeżywamy wiele trudności i utrapień. Że przeżywamy wiele zmagań, walk, kłopotów. Że musimy się potykać i potykamy się o różne nieprzewidziane historie, sytuacje, które się wydarzają w naszym życiu. Dlatego też Bóg wkłada w moje serce, abym poprzez to, co mówię z tego miejsca, poprzez to, co głoszę z tego miejsca, was wzmocnił i zachęcił. Żebym poprzez to, co mówię z tego miejsca, dał wam nową jakby inspirację, żeby nie porzucać ufności. Żeby nie porzucać wiary, żeby nie porzucać tego, co już osiągnęliśmy. Żeby tego nie zostawić. Ale znaleźć to wzmocnienie, posilenie w Bogu. Mamy obok świadków, ludzi, którzy dobiegli. Mamy Jezusa, który jest arcykapłanem naszego wyznania. Mamy Jezusa, na którego mamy patrzeć i widzieć Jego zwycięstwo i przyjmować to zwycięstwo do swego życia. I być zachęconym, by biec dalej. Na końcu czeka nas wielka nagroda. Kochani, na końcu czeka nas naprawdę wielka nagroda, wielkie zwycięstwo. Może w tej chwili jeszcze tego nie widzimy, bo jesteśmy, nie wiem, przygnieceni okolicznościami życia. Ale na końcu Bóg przewidział coś wspaniałego dla nas. I o to się modlę bardzo gorąco, bardzo głęboko, abyśmy mogli do tego grona zwycięzców, którzy dobiegną do mety, dotrwać i być tam razem na końcu, na finiszu, na mecie, po stronie tych, którzy dobiegli. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie pomodlili. Kochani, wiem, że biegniemy. Ty biegniesz, ja biegnę. Chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili.